czas na audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu bardzo serdecznie witamy księdza doktora Tomasza Tułodzickiego. Dzieło biblijne imienia świętego Jana Pawła II, dzieło tysiąclecia biblijne, tak?
Tak jest, witamy serdecznie.
Diecezja toruńska.
Diecezja toruńska, tak jest.
Ksiądz doktor tutaj co jakiś czas do nas zaszczyca i dzisiaj także będzie komentatorem wyjaśniającym Pismo Święte, liturgię słowa na najbliższą niedzielę, drugą niedzielę wielkanocną, niedzielę tak zwaną białą Bożego Miłosierdzia.
Postaramy się wspólnie tutaj zagłębić w teksty biblijne, piękne, rozważyć właśnie też i w kontekście właśnie tej nowo utworzonej czy powołanej uroczystości Miłosierdzia Bożego. Wiem, że to ostatnie lata w Kościele, szczególnie umiłowanie tego kultu przez Jana Pawła II i owocem tego jest właśnie druga niedziela Wielkiej Nocy, więc też dzisiejsze teksty pod tym kątem spróbujemy rozważyć i zachęcamy do słuchania wszystkich, którzy gorąco miłują i kochają Słowo Boże, są w nim rozsmakowani, chcą więcej po prostu o nim wiedzieć, jeszcze bardziej rozumieć, lepiej rozumieć wszystkie tajemnice tutaj, jakie Bóg nam w nim zawarł.
I prośba, jak zawsze, modlitwa Ducha Świętego o Jego światło. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przychodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.
Szczególną troską, czy szczególnym umiłowaniem u świętego Łukasza cieszy się Kościół. To jest jedyny ewangelista i właśnie z jego pięknego dzieła, można nazwać je przedłużeniem Ewangelii, czyli z Dziejów Apostolskich, słyszymy dzisiaj pierwsze czytanie, w którym szczególnie Łukasz ukazuje nam życie pierwszych gmin chrześcijańskich, pierwszych prób organizacji, troski o tych wszystkich, którzy chcą przedłużać dzieło Jezusa Chrystusa na ziemi i żyją w braterskiej miłości. To tylko ten ewangelista właśnie w tym swoim drugim dziele, jako właściwie też osobisty świadek tych wydarzeń, bo przecież jak wiemy do grona ewangelistów dołączył z zewnątrz i miał doświadczenie swojej gminy, gminy antiocheńskiej. Nie był z Jezusem, tak jak pozostali trzej ewangeliści. Tutaj oczywiście Marek był też w pewien sposób towarzyszem grona apostolskiego, ale Mateusz, Jan to bezpośredni przecież towarzysze wszystkich wydarzeń jezusowych. Łukasz w tym gronie jest człowiekiem z zewnątrz, który Kościoła, miłości Boga i Chrystusa Zmartwychwstałego nauczył się od świadków wiary. Od świadków, którzy pracowali, żyli, działali w jego gminie. I dzisiaj o tej pracy, o tej wierze, o tym świadectwie właśnie mówi. To ono uczy wiary. Przede wszystkim braterska miłość, życzliwość, bliskość tych, którzy doświadczyli Jezusa żywego. Tutaj na czele też dziś stoi, to też jest dziełem Łukasza, w wielu miejscach podkreślona jest ta rola, szczególnie w pierwszej części Dziejów Apostolskich, rola świętego Piotra. Słyszymy, że wystarczyło już cień przechodzącego apostoła, zwłaszcza Piotra padał na chorych czy strapionych, ludzi kalekich i doznawali uzdrowienia. Podkreślenie też autorytetu i wagi tego, który Kościół prowadzi, który zastępuje teraz Chrystusa na ziemi. W wielu miejscach swoich dziejów apostolskich Łukasz podaje takie streszczenia, podsumowania działalności. Koncentruje się oczywiście na poszczególnych postaciach w pierwszej części na Piotrze, dalej rozwija dzieło świętego Pawła, którego potem jest też towarzyszem, a więc pisze o rzeczach, które sam przeżył, ale w niektórych miejscach umieszcza takie podsumowania życia, z życia Kościoła, z życia, z działalności apostołów. Warto się w nie wpatrywać, dlatego że one cały czas są symbolem i wzorem życia i postępowania gmin chrześcijańskich także dzisiaj. Właściwie też i Łukasz daje w takich miejscach konkretną receptę, co powinno być takimi etapami czy fundamentami życia Kościoła w tym czasie, ale także naszym. I doda, że jest to przede wszystkim trwanie w nauce apostołów, bycie przy apostołach, korzystanie z ich autorytetu, tak jak to dziś widzimy i Piotra, dalej wspólne dzielenie chleba, trwanie na łamaniu chleba, trwanie na modlitwie i wspólnota, jedno serce zjednoczone przy Bogu, przy Chrystusie Zmartwychwstałym. I tego, przychodząc do świątyni, do kościoła, tworząc nasze parafie, nasze gminy, powinniśmy także i dzisiaj szukać. Patrzeć na siebie też, od kogo czerpiemy wzorce wiary. Mamy to robić od wiarygodnych świadków, ale sami też być wiarygodnymi świadkami, którzy trwają, opierają swoje życie na tych fundamentach, by inni od nas mogli się wiary uczyć.
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos ze względu na Słowo Boże i świadectwo Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański, posłyszałem za sobą potężny głos, jakby gdyby trąby mówiącej, co widzisz w księdze, napisz i poślij siedmiu kościołom, które są w Azji. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił, a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedym go ujrzał, upadłem jak martwy do jego stóp, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i to, co jest i to, co potem musi się stać.
Drugie czytanie dzisiejszej liturgii, którą rozważamy, liturgii Słowa na najbliższą niedzielę, przenosi nas na wyspę Patmos i ukazuje wspaniały obraz powołania świętego Jana Apostoła. W zasadzie jakby jego drugie powołanie, pewne wtórne powołanie do już bardzo precyzyjnej działalności. Wiemy, że oczywiście Jan jest umiłowanym uczniem, działał wcześniej jako apostoł, towarzyszył Jezusowi we wszystkich ważnych wydarzeniach i to właśnie jego osobę szczególnie Chrystus wyróżniał w tych wydarzeniach kluczowych, jak przemienienie pańskie, modlitwa w Getsemani, a także uzdrowienie córki Jaira. To czytamy o tym w Ewangelii, ale teraz jakby nowe powołanie otrzymuje i to widać pięknie w tym czytaniu, kiedy bliżej przyjrzymy się użytym terminom i użytym zwrotom, które przecież też są właściwie osobistym świadectwem Jana. Tu szczególnie należy zwrócić uwagę na to wyrażenie obróciłem się i zauważyłem siedem świeczników. Nas przerażają te wizje, często apokaliptyczne, są dla nas zamknięte. Właśnie potrzeba takich kluczy, które by nam otworzyły znaczenie tych obrazów. Dokładnie ten czasownik obrócić się często też oznacza po prostu nawrócenie, nawracanie się, nawracanie na właściwą drogę, na nowe odkrywanie prawdziwej, dobrej drogi. Jan na pewno nie potrzebował jako człowiek święty, oddany, kochający Boga, ale to jest właśnie ten symbol naszego bycia z Bogiem, odniesienia do Boga, tego ciągłego właśnie poszukiwania, odwracania się w stronę Boga, bo często się na tych ścieżkach życiowych gubimy. I te siedem świeczników to jest obraz zaczerpnięty, czy aluzja do obrazu, który zawarł w swoich wizjach prorok Zachariasz. Czwarta jego wizja, która pokazuje właśnie świecznik jako symbol Boga, ukazany w takiej liczbie doskonałej, rozbudowanej tej liczbie wielokrotności, liczby siedem, to też jest gdzieś podkreślone u świętego Jana. To wszystko nam pokazuje, że warto Boga szukać, do tego Boga właśnie ciągle wracać, że tego Boga też w sposób szczególny ma pod różnymi postaciami, obrazami, zaraz to też tutaj odkryjemy, święty Jan, za zadanie teraz w tym jakby nowym swoim charyzmacie pokazywać, jakiego pokazuje nam tego Boga. Potem mówi, że widzi Syna Człowieczego, którego przecież znał osobiście, którego dotykał, z którym bywał i pokazuje go też we wspaniałych obrazach, we wspaniałych symbolach jako kapłana, jako króla, jako sędziego. I do takiego Boga też przychodzimy, do tego, który właśnie jako i król, i sędzia ma nad nami władzę, prawo, jest naszym stworzycielem, ale to, co podkreślamy też w tą niedzielę, jest tym, który chce być łagodnym sędzią, dobrym sędzią, dla którego nie ma grzechu, którego nie można przebaczyć, jeśli człowiek żałuje, jeśli człowiek właśnie nawraca się, zwraca się w stronę Boga. I tego poszukujmy, do takiego Boga dążmy. Też ta niedziela zachęca, by właśnie takiego Boga, jeśli nawet te ścieżki nasze gdzieś się pogmatwały, żeby właśnie ta niedziela szczególnie była zwróceniem się do tego Boga, który jest Bogiem życia, Bogiem, który zmartwychwstał, Bogiem, który pragnie także naszego zbawienia, zmartwychwstania, pełnego oczyszczenia ze wszystkich win. Tak by nam Bóg dać, jak potem Jan powie też w swojej pięknej apokalipsie, białą szatę i zaliczyć do grona, do orszaku tych, którzy Boga przed tronem wychwalają.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie. Drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni zaś uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana, ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
Ewangelia przeznaczona na drugą niedzielę Wielkiej Nocy jest bardzo, tak to określmy, dynamiczna i bardzo obfita w treść. Kiedy się przyjrzymy temu fragmentowi, który zresztą fascynuje nas, myślę, wszystkich, bo w centrum tego fragmentu czytamy o tym pięknym epizodzie wyznania wiary, jednocześnie też oczywiście wielkiego zwątpienia i, jak wielu opowiada, niewiary Tomasza. Ta postać zawsze jest taką zagadkową, często się w nią wpisujemy, próbujemy ją lepiej zrozumieć. Z jednej strony nas i może gorszy, a z drugiej strony też i fascynuje i właśnie pokazuje reakcję samego Boga na niewiarę człowieka, który zawsze szuka tego ziarenka, które może na nowo zakiełkować, które wychodzi naprzeciw temu zwątpieniu. Zauważmy, że ta Ewangelia zawiera też dwie inne bardzo ważne odsłony. Zaraz na początku Jan mówi, że Chrystus zjawił się w wieczerniku w niedzielę, w zasadzie w pierwszy dzień tygodnia, kiedy byli zebrani. To była właśnie niedziela. To jest ten sam dzień, kiedy Maria Magdalena odkryła pusty grób, kiedy kobiety przyszły do apostołów i opowiedziały o wydarzeniach, które przeżyły przy grobie, o spotkaniu z aniołami, potem oczywiście świadectwo samych apostołów, ale dalej są przelęknieni. I właściwie powtarza się taki gest Boga, który jest już na samym początku stworzenia. Chrystus przychodzi na samym początku, jak mówi Pismo Święte, jeszcze w Księdze Rodzaju, wypowiada słowo i dzieją się wielkie rzeczy, jakby na nowo tworzy, na nowo daje życie. Apostołowie właściwie nie żyją w tym momencie, są zamknięci, są gdzieś jakoś otoczeni jakąś taką niewidzialną skorupą, ale też przerażeniem, strachem, zamknięci w szczelnie w tym wieczerniku, z którego boją się wytknąć nos, i naraz przychodzi Bóg i ożywia to wszystko. Wszystko zmienia, daje na nowo swoje tchnienie. Tu dzisiaj też jest taka bardzo kontrowersyjna wypowiedź, bo daje jakby swego ducha Bóg. My tu też niektórzy się dopatrywali od razu, no właśnie, tej jakiejś wcześniejszej pięćdziesiątnicy. Raczej chodzi tu o sam charyzmat Boga, tego ducha ożywczego, który właśnie napewniał świat życiem, istnieniem. I ten sam duch dzisiaj ożywia apostołów, daje im też władzę nad ludzkimi sumieniami, grzechami, ale przede wszystkim daje moc, by dalej działać, by wyjść z tego zamknięcia, by świadczyć, o wierze, o swoim przywiązaniu do Boga. Zabrakło tam Tomasza, więc jest ta druga odsłona, bardzo piękna, która pokazuje właśnie ogromną przemianę i też tutaj wielka zasługa Tomasza, trzeba mu też oddać, że jest jakby autorem najpiękniejszego wyznania wiary. Ono też nawiązuje przepięknie do Starego Testamentu, bo używa w jednym wyrażeniu tych dwóch pięknych imion Boga, którymi posługiwał się Izrael przez wieki, a więc i Pan Adonai, i Bóg Elohim w jednym wyrażeniu. Po tych perypetiach ten człowiek dotknięty Bogiem, właśnie miłosierdziem Chrystusa, którego nie odtrąca, nie mówi idź na bok teraz, boś nie wytrwał, boś nie uwierzył, ale nadal cię przygarniam, teraz wierz jeszcze mocniej, teraz właśnie dawaj świadectwo, teraz potwierdzaj, daję mu tę szansę i w nią się też wpatrujemy, wpisujemy my. A koniec tej Ewangelii też jest bardzo piękny, ponieważ jest znów takim podsumowaniem, który mówi, że rozpoznajemy Chrystusa po znakach, które teraz już nie tyle czynią sam Jezus Chrystus, bo Jego już między nami nie będzie, ale to my jesteśmy do tego wezwani i potem o nich słyszymy w Dziejach Apostolskich, to dzisiaj już też było, najpierw Chrystus je czyni i uczy je potem ukazywać innych, samemu czynić znaki, znakiem ma być moje życie, prawe, by też dzięki temu inni mogli wyznawać, że Chrystus jest moim Panem i moim Bogiem.
Szukając Słowa Bożego, naszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Tłodziecki, dzieło biblijne świętego Jana Pawła II, dzieło biblijne tysiąclecia. Raz jeszcze przypomnę naszego gościa. Księże doktorze, księże Tomaszu, pozwolę sobie jako pierwszy takie może pytanie i zagadnienie, które też wynikało z kateches, które tutaj głosimy. Dzisiaj widzimy bardzo mocno wyznaczenie, podkreślenie apokalipsy świętego Jana Apostoła. Widzimy tak, że po tych doświadczeniach opisanych śmierci Jezusa Chrystusa, zmartwychwstania, jakby Słowo Boże mówi, a teraz czas na apokalipsę. Czym jest apokalipsa? Jak tą księgę należy czytać? Wiem, że wielu z taką wielką tajemniczością podchodzi. Pyta się nieraz, no jak ta, o czym to chodzi? Tam jest jakiś podwójny język, metajęzyk.
Tak.
Dlaczego ta apokalipsa powstała?
I bardzo dobrze, że o to pytamy. I o ten metajęzyk, i o tę podwójną rzeczywistość. Od razu zaznaczmy, ja prowadząc nieraz zajęcia i różne właśnie na ten temat wystąpienia, chciałbym, żebyśmy rozróżnili na samym początku, zaraz pewną terminologię. Bardzo dobrze, że ojciec pytał o apokalipsę, czyli o treść, o księgę, o fragment nawet dzisiejszy. Bo apokalipsa, i tu trzeba rozróżnić dwa pojęcia, jest właśnie pisaniem o rzeczach ostatecznych. I o tym pisze święty Jan też, bo potem oczywiście ukazuje wizję Boga zbawionych, ale też i wizję piekieł, potępienia. To wszystko tu odkrywamy. Apokalipsy były po to pisane, ale one łączyły się z pewnym sposobem życia, bo to musimy pamiętać, że to jest owoc pewnych refleksji, który się gdzieś zapoczątkował w historii mniej więcej na początku II wieku przed Chrystusem i trwał do II wieku po Chrystusie. Dlaczego on powstał? Ten nurt, który nazywamy apokaliptyką. Apokaliptyka i apokalipsa. My często mylimy te terminy. Apokaliptyka to znowu, to jest to, czym my żyjemy. To jest właśnie sposób życia. Sposób życia i wyznawania pewnych prawd, które dotyczą mojego ostatecznego przeznaczenia. A naszym jest zbawienie, zmartwychwstanie, oglądanie Boga, bycie z Nim, po prostu w to wierzymy, że niebo to jest po prostu przebywanie z Bogiem. I jakieś wyobrażenie tego mamy. Ludzie próbowali to właśnie ująć w apokalipsy, czyli pewne objawienia, odkrycia, bo tyle znacza to słowo, odkrywanie, objawienie. w innych językach, ono nawet tak jest, w naszym języku jest, tak się przyjęło i czytamy właśnie w Piśmie Świętym Apokalipsę, w innych, jak na przykład włoski Rivelazione, czy w niemieckim Offenbarung, czyli pewne odkrycie, objawienie. Objawienie tych ostatecznych prawd, czyli tych dwóch rzeczy nie mylmy. Apokalipsa to jest właśnie pewna narracja, opowiadanie o rzeczach ostatecznych, a apokaliptyka to sposób życia. On się wytworzył na bazie pewnych dramatycznych wydarzeń. Początki wśród Żydów pisania o takich rzeczach związane są z wielkimi prześladowaniami, o których możemy przeczytać również w Piśmie Świętym. To są czasy wojen machabejskich i czasy nawet troszeczkę wcześniejsze prześladowań. To zwłaszcza pierwszy, drugi rozdział pierwszej księgi machabejskiej nam pięknie ukazuje. I zadawano sobie pytanie, bo nie było tam rozwiniętej tak nauki o zmartwychwstaniu, czy o rzeczach ostatecznych jak dzisiaj, czy krew męczenników, czy wielka ofiara ludzi, którzy umierają za wiarę, a takich przykładów mamy przecież w księgach machabejskich pięknych kilka, czy to ma jakiś sens w ogóle, czy to ma jakąś wartość. I właśnie refleksja, ale też my ufamy objawienie samego Boga, czy natchnienie samego Boga dane pisarzom biblijnym, ukazuje, otwiera przed nami taką piękną perspektywę właśnie tej wartości przelanej krwi za wiarę, za Boga i ukazuje właśnie w tej perspektywie też rzeczy ostateczne. Rzeczy ostateczne ku zbawieniu, bo my musimy o tym pamiętać. Często modlimy się o życie wieczne. My musimy być bardziej precyzyjni, bo my modlimy się o życie wieczne w radości z Bogiem, ale stanem wiecznym jest też piekło, pamiętajmy. I to bardzo mocno też apokalipsy właśnie wszelkiego rodzaju ukazują. I jeszcze jedną rzecz chciałbym tu dopowiedzieć, że właśnie to, co ojciec pytał, nam jest potrzebne do rozwiązania tych zagadek, tego metajęzyka, tych wielkich symboli w apokalipsach, często przewodnik. I autorzy o tym wiedzieli. Takimi prekursorami apokalipsy jest wspomniany przeze mnie dzisiaj już prorok Zachariasz, który żeby zrozumieć swoje wizje, a ma ich oryginalnie, miał ich 7, dzisiaj jest w Piśmie Świętym, jest też 8, mówiąca o kapłanie, arcykapłanie Jozłem, dodana, ona jest późniejszą wizją, czyli dzisiaj w sumie mamy 8, ale do wszystkich potrzebny jest interpretator. I Zachariasz sam był bezradny wobec tych obrazów. On tam widzi różne rzeczy. On tam widzi też świeczniki, ale widzi też jakichś rzemieślników, którzy podążają, by coś tam tajemniczego zrobić. Widzi jakąś kobietę zamkniętą w dzbanie, w efie, jak to mówimy. Widzi też inne obrazy. Jakiś tam pion ołowiany, który wszystko rozwala. Nie będziemy się nad tym zagłębiać. W każdym razie on tego nie rozumie i dlatego Bóg daje przewodnika po tych wizjach. I to jest akurat u niego anioł, który bierze go jakby za rękę, tak zwany anioł interpretator i prowadzi go przez te obrazy i on pyta, a anioł udziela odpowiedzi. I w większości apokalips też tak właśnie jest, że albo jakiś wielki bohater biblijny, czy to Abraham, czy Mojżesz, czy ktoś zaznajomiony bardziej z Bogiem, idzie i prowadzi przez dzieje te wizje, które tam są opisane. Generalnie można powiedzieć, że w apokalipsie świętego Jana jest też podobnie, bo tam spotykamy często aniołów, którzy nam wyjaśniają lub jakiś starszych, starców, a czasami tym przewodnikiem jest sam po prostu baranek, który, czyli sam Jezus Chrystus, który też w pewnych momentach zamienia się w tego przewodnika i prowadzi zbawionych, albo tych, którzy chcą się dowiedzieć, a konkretnie w tym momencie Jana i potem przez niego także nas, przez te różne zawiłości tych trudnych obrazów. No i teraz oczywiście trzeba by było jakąś jedną, drugą apokalipsę otworzyć i kolejne obrazy analizować. Ale w takim zarysie mniej więcej tak to się kształtuje i mniej więcej na tym to polega. My dziś mamy też takie jeszcze do powiedzenia ostatnie błędne troszeczkę do tego podejście, nawet nie troszeczkę, bo ja kiedy patrzę na świat, śledzę różne rzeczy, zwłaszcza sztukę, kulturę, to tam często pojawiają się w związku z apokalipsą bardzo często błędne przedstawienia. I nam się kojarzy apokalipsa często z jakimś katastroficznym zniszczeniem, kataklizmami. Owszem, to jest w tych obrazach czy tych księgach, ale nie tylko to jest, ale tego wszystkiego, co jest tym takim zbawiennym, często pięknym przesłaniem, tego już brakuje. Nam się kojarzy to wszystko jedynie z jakimś przerażającym takim ostatecznym rozwiązaniem, końcem, zniszczeniem. Na pewno to nie jest pełnia jakby interpretacji, czy pełnia wyrazu tego wszystkiego, co w apokalipsach jest zawarte.
No właśnie. I też jest, bo myślę, że społeczeństwo nasze współczesne jest takie rozbudzone, prawda, taką stronę pewnej tajemniczości, jakichś tam śladów, szyfrów. Chociażby zacytuję film Dziewiąte Wrota, prawda?
Tak, tak.
Gdzie tam żeśmy śledzili te wszystkie, nie my, no, ale reżyser
tak,
filmu.
Widzowie.
Tak, widzowie. Te karty, które nas prowadzą do jakiegoś tam końcowego, sensacyjnego odkrycia. Natomiast Apokalipsa właściwie traktuje, to nie jest księga tajemnic, takich jakichś ciekawostek, tylko tłumaczy nam rzeczywistość, której doświadcza Kościół i człowiek,
tak,
prawda?
Jest. I opiera się zawsze na obrazach, które jakby już były, a przepowiada to, co będzie ostatecznie. Bo widzimy, że święty Jan, choćby jego księga, jest oparta generalnie na aluzjach do Starego Testamentu. Czyli poprzez te symbole wydarzenia jakby pokazuje święty Jan, czyli ktoś, kto zna Stary Testament, poradzi sobie z Apokalipsą, ponieważ znajdzie w nich dopowiedzenia, pewne wyjaśnienia, zapowiedzi tego wszystkiego, co ostatecznie jest realizowane w ostatecznym obrazie zbawienia, czy końca świata, czy rzeczy ostatecznych.
Wykorzystam też jeszcze swoją pozycję. Jeszcze dwa zagadnienia, księże doktorze. Takie pytanie padło kiedyś na katechezie. Czy święta siostra Faustyna w relacjach w dzienniczku była w piekle, czy miała wizję piekła przez Pana Jezusa?
Ojcze, ja nie... Ja dzienniczek... Słucham często, mam w samochodzie. Tu od sióstr naszych otrzymałem kiedyś w prezencie i tak.
Ojciec Bolesław Słota byłby tutaj
tak,
naszym...
Tak, ale ja nie jestem specjalistą od dziennika. No. Tu trzeba by też bardziej moralistów, może specjalistów od duchowości. Trudno mi się na te tematy wypowiadać. Wiemy na pewno, że przesłanie siostry Faustyny było bardzo kontrowersyjne i przez długi czas gdzieś tam ta teologia nasza ją jakby spychała. Ostatecznie dziś wiemy, że to właśnie jej nauka o miłosierdziu zostało uznane przez największe autorytety moralne, więc jeżeli nawet przyjmiemy, że... Ale ja nie sądzę, żeby... Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jest świętą i była osobą na wskroś naprawdę przenikniętą Bogiem, żeby musiała doświadczać, że tak powiem, rzeczywistości piekła.
Tak,
ona
jest.
Miała pewne też właśnie... Tam oczywiście w wielu miejscach czytamy, ona miała w ogóle bardzo prekursorskie myśli. Miała ten dar może oglądania pewnych
czyli to
obrazów.
Była wizja, którą tak, Pan Jezus jej ukazał, a nie zaprowadził ją tam, bo to też jako święty
popatrzmy,
Bóg, prawda?
Popatrzmy, że tutaj to nie ma takiej potrzeby też, ja bym powiedział tak z takiego punktu widzenia teologicznego. To Chrystus zszedł do piekieł, jak wyznajemy, w dniu po swojej śmierci. Właśnie tak uważamy, że ten moment zaśnięcia Chrystusa do zmartwychwstania to jest czas odwiedzin tych otchłani, prawda? Czytamy w brewiarzu nawet, kiedy idzie i wyciąga z tych otchłani Adama, innych tam pogrzebanych. To jest jego dzieło, natomiast nie musi tam posyłać świętych, bo nie ma takiej potrzeby. On przezwyciężył piekło i dokonał tego dzieła. Natomiast stawia nam człowieka, który może doświadczył pewnych wizji, też dla pewnej przestrogi, dla pewnego pouczenia, bo ten głos może człowieka akurat w tym momencie, w tym przypadku akurat siostry Faustyny, będzie bardziej wiarygodny. Też bardziej taki nasz osobisty jakby kontakt z kimś żywym, kogo znaliśmy.
A w swojej mocy mógł to uczynić. Popatrz, zobacz, ostrzegać innych, prawda,
tak
opisać.
Mamy tutaj coś też na zasadzie właśnie tego takiego pouczenia prorockiego troszeczkę, jakbyśmy powiedzieli właśnie tego nawet zachariaszowego, będzie czy janowego dzisiaj, że nie trzeba wstępować tam, ale patrz, co ci chcę pokazać, żebyś innym to umiała przekazać. Więc też jest taki, widzimy, że dzienniczek w takim sensie też nie mówimy, że zastępuje Ewangelię czy teksty natchnione, ale ma tę formę właśnie pewnego proroctwa i przesłania takiego bardzo głębokiego. Zresztą wielu się dopatruje też w tym dzisiejszym, zobaczmy, obrazie Jezusa, który ukazuje swój bok i ręce, ten obraz Jezusa miłosiernego, że to też jakby promieniuje, gdzieś jakby ten obraz jest też w tych wizjach Faustyny zawarty. Już
połączony.
Właśnie ten, połączony.
No właśnie, czyli dochodzimy do Bożego Miłosierdzia, Niedziela Bożego Miłosierdzia, Niedziela Biała, można powiedzieć współczesne święto, ale tu bym chciał zapytać, czy właśnie nie jest tak, że to Boże Miłosierdzie było i jest obecne od samego już raju, opisu stworzenia potem raju, poprzez wszystkie historie tak. I Dawida, i proroków, i tych upadłych, prawda, tych, którzy się zagubili, ale jednak rozkwita w XX wieku, tak. Wieku Kołymy, wieku Auschwitz,
tak.
By niejako wytłumaczyć nam zło świata, prawda, czy...
Ojcze, ja bym tu powiedział tak, mnie się zawsze nasuwa w tym, tak, przy tym pytaniu nawet i przy tym temacie miłosierdzia, taka u nas zawsze funkcjonuje na egzaminach podsumowujących teologię całą, kiedy studenci czy tam kandydaci do kapłaństwa ostatecznie jakby rozliczają się z teologii. Pamiętam, była taka teza...
Rygorozum, tak zwane.
Tak jest, tak zwane rygorozum, czy ex universa to się nazywa, taki egzamin dzisiaj. I była taka teza wybraństwo w, powiedzmy, w pięcioksięgu, ale w ogóle w Piśmie Świętym. I ona się z tym łączy. Bo popatrzmy, Bóg właśnie to przez ten dar miłosierdzia wybiera już pierwszego człowieka, prawda, spośród stworzenia. Z nim chce się przyjaźnić i też jemu jakby okazuje szczególne względy, bo to tak wygląda. Potem narodowi wybranemu też przez te różne perypetie. To, co ojciec tutaj pyta, przez te różne wydarzenia dramatyczne naszej historii. To jest ciągłe to miłosierdzie, to jest to ponowne wybieranie, okazywanie miłości, okazywanie szacunku człowiekowi wtedy, kiedy tego szacunku może nie zaznał, czy albo został mu ten honor, jego godność, szacunek podeptany. Więc jak najbardziej w tych obrazach biblijnych właśnie, ja bym się też tam dopatrywał w tych najwcześniejszych, chociaż tutaj byśmy mieli do czynienia z wielką taką dyskusją o tradycjach biblijnych, kiedy te teksty powstawały. Ale jeśli patrzymy na zwykłą chronologię biblijną, to ja już bym też w tych pierwszych obrazach na pewno dostrzegł ten promyk taki, czy taki zaczyn właśnie tego pięknego tematu, jakim jest Boże Miłosierdzie. No właśnie, na początku człowiekowi towarzyszy.
Tak, tylko czy to jest tak na zasadzie, że zawsze obecne jako taki rezerwuar Bożej miłości, czy taka śnieżna kula, która się rozpędza, by na końcu czasu to wszystko jakoś wytłumaczyć.
Myślę, że to bardzo dobre porównanie, że ojciec właśnie tak, że ona musi się rozpędzić, żeby objąć... musimy wyjść z pewnego... Ja tutaj nie chcę też jakoś tam wzbudzać wielki polemik, dyskusji, bo na tym też polegał właśnie jakby... W tym widzimy to zamknięcie narodu wybranego, że właśnie nie chce uznać tego, że ten Bóg jakby się rozpędza w historii i chce wyjść dalej. Księga Powtórzonego Prawa zwłaszcza jest coś taka bardzo hermetyczna, ona stanowi tak... To jest ciekawe też, w Qumran odnaleziono najwięcej właśnie spośród wszystkich ksiąg biblijnych Księgi Powtórzonego Prawa, a ona ma taką wizję Boga bardzo hermetycznego, zamkniętego, narodowego, nasz Bóg, tylko mój. A właśnie Bóg jest tą... Ja nie chcę porównać Boga, tak jak ojciec może nie chcę porównać Boga do śnieżnej kuli, ale właśnie jego sposób działania wobec ludzi, obejmowania jak największej...
Im dalej, tym dłużej, tym mocniej, prawda?
Nie zamknięcia w tej małej takiej wąskiej skorupce czy grupce, tylko wyjście z tym dużo, dużo dalej. Bo wtedy jaka perspektywa dla nas? Po co my byśmy się tutaj mieli dzisiaj znaleźć i spotykać i dyskutować o tym?
Bo są pytania, na które sobie nie poradzimy, jeżeli właśnie nie powiemy Boże Miłosierdzie. Tam się trzeba udać, zanurzyć. No pytania, które zadawali więźniowie, którzy przeżyli obozy chociażby. No tak. Gdzie był Pan Bóg wtedy? Gdzie On był? Odpowiedź, którą dają teologowie etyki.
Tak jest.
Był tam z Wami, prawda?
Był tam z Wami. Czy na przykład właśnie wtedy, kiedy to jest ta piękna taka książka, ojciec sobie pamięta, zdaje się Chata, czy jakoś tak to nazywa, gdzie był ojciec, czy gdzie był Bóg, kiedy tam zabijano małe dziecko, gdzie gwałci się kobiety, gdzie tego typu wydarzenia. I właśnie ta odpowiedź jest właśnie w tej książce pięknie opisana, człowieka, który przeżył osobiście te dramaty i doświadczył jakby tego dotknięcia Boga, który mówi, ja tam byłem właśnie w tym momencie. Ja tam byłem w tym momencie, bo gdybym ja załatwiał takie sprawy jednostkowe, tego miłosierdzia byśmy się nie uczyli też w ten sposób. Ale to jest też oczywiście wielki dramat. Ludzie, niektórzy całe życie poświęcają na taki proces uczenia się. Nam jest też może łatwo mówić o tym, kiedy sami żeśmy nie doświadczyli takich rzeczy i musimy tutaj z wielkim szacunkiem spojrzeć na ludzi, którzy ten dramat cały czas przeżywają. To jest wielki dramat też wielu Żydów po wojnie, którzy odeszli od Boga, od głębokiej wiary, gdzie powiedzieli, no jeśli byłby Bóg, to dlaczego nie interweniował w Auschwitz, w getcie i tak dalej? Jeśli ten nie zrobił tego, to znaczy, że go nie ma. I wielu ortodoksyjnych Żydów, i to dziś widzimy też w Izraelu, bardzo podzielonym, odeszło od Boga, stało się ludźmi niewierzącymi. No, ale Bóg właśnie chce zapewnić, że on właśnie w takich momentach szczególnie jest, że no... Dlaczego tak jest? No to często krzyż tłumaczy, który ja tu widzę prosto na mnie, jakby Jezus z tego krzyża patrzy. No, że Bóg innymi metodami też nie... Można by zapytać, a gdzie był ojciec, kiedy Jezus wisiał na krzyżu i go maltretowano? I jak szedł na Golgotę i ten krzyż go przygniatał i właściwie nie wyglądał już jak człowiek, bo my sobie tego nie możemy wyobrazić. No może pasja, film tutaj nam jakoś to obrazowo pokazują. I wtedy byśmy mogli zapytać, dlaczego wtedy nie interweniował, prawda? Gdzie? Dlaczego w Getsemani już na początku tego całego dramatu nie odpowiedział, dobrze, zaoszczędzę ci tego, nie? Ojcze, odbierz ode mnie ten kielich, jeżeli chcesz. Jednak nie zaoszczędził. Jest tu wiarygodny Pan Bóg. Właśnie, bo nie byłby wiarygodny w takich sytuacjach krańcowych, które ludzie przeżywają, a zawsze będą przeżywać, bo człowiek no niestety jest gdzieś tam uderzony, skażony tym grzechem pierworodnym. Gdzieś ta natura u wielu z nas się odzywa. No niedobra, zła, ta wolna wola jest komuś innemu oddana, aniżeli Bogu. I stąd te dramaty, jakby organizowane dla innych, ale bez właśnie Bożego Miłosierdzia i bez wiarygodności Boga, który sam wiele wycierpiał, no to rzeczywiście byłaby perspektywa wtedy bardzo dramatyczna dla nas.
No i właśnie odpowiedzią chyba jest to słowo miłość, którą my próbujemy naśladować, robimy taką kalkę, prawda? Staramy się tutaj jakby odwzorowywać, że nam się nie udaje, bo miłość ojca do syna do końca, tak jak w raju, miłość Boga, jednak ostatnie słowo było miłość jednak do człowieka,
tak,
który obrócił się, odwrócił, złamał przekazania, powiedział tak nie, a jednak daje wam, będzie szansa, jest odkupienie i tak samo tu. Więc Boże miłosierdzie niepojęte
to samo byśmy to powiedzieli o Cienuszu jeszcze o, na przykład o Judaszu, ostatnim słowem do Judasza jest przyjacielu, prawda? Więc to też jakby no
przyjaciel. Nie jest zdrajcą, nie chce cię znać.
Tak jest, chociaż mój jest wrogu czy coś takiego, tylko jest przyjacielu, czyli też wyraz pewnej miłości, no bo miłością obdarzamy przyjaciół. No, jeśli nie ma miłości, nie ma relacji przyjaźni, to rozumiemy. Więc no gdzieś w tych wszystkich wyrażeniach to chce nam jakby Bóg, jak właśnie idąc przez i obejmuje coraz większą grupę, właśnie każdy jest w tym ujęty. I to jest oczywiście cały ten symbol wyjścia potem do pogan z Ewangelią, do jak najszerszego świata, czyli z tym przesłaniem, no bo na tych dawnych wydarzeniach bazujemy, na tym układamy też i pokazujemy wypełnienie ich potem w Jezusie Chrystusie.
Zapraszamy do rozmów z naszym dzisiejszym gościem, księdzem doktorem Tomaszem Tyłodzieckim, biblistą. Telefony dla słuchaczy, dla Polski Północnej, Południowej, do zagranicy po kolei przypomnę 56 655 23 55 56 655 23 56, do zagranicy 48 56 655 23 33 czy 48 56 655 23 66. Już za moment telefony od Państwa. Zapraszamy. Odbieramy telefony, rozmawiamy, 3 minuty po 19:00, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy,
szukając. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie ojcu Januszowi i księdzu profesorowi Tomaszowi dzięki, bo jak zawsze, no ze Słowem Bożym, no nie jest to taka łatwa sprawa. Ja się bardzo szczerze przyznam, że tak szukałem tego etosu miłosierdzia Bożego, no jakoś nie za dużo tego tam znalazłem, ale od razu chcę przejść do dwóch krótko spraw, ponieważ była dużo czasu było poświęcone odnośnie tego terminu apokalipsa, a tak się składa, że jutro jest ten dzień, kiedy zakończyła się ta właśnie ta ziemska pielgrzymka, wędrówka Jana Pawła II, dzisiaj świętego, i pamiętam, jak tam na przełomie roku 2000 oczywiście media wykorzystywały ciągle, a to papież apokalipsy, natomiast tak jak ksiądz profesor powiedział słusznie, że to, bo to było szukanie tego takiego katastrofizmu, bo to jakoś ludzie się wtedy boją i tak dalej, i tak dalej, ale chodzi o to, że przypomniało mi się przy tej okazji, jak ksiądz Stanisław Dziwisz wtedy przykrywał tą twarz w trumnie Ojcu Świętemu. I ksiądz profesor, myślę, że mi to uzupełni albo mnie poprawi. Przecież samo słowo apokalipsa to jest słowo, które oznacza odkrycie welonu. On przykrywał ten welon na twarzy papieża, który będzie w tych czasach, jak Ojciec Niebieski Miłosierny sobie to zażyczył, on będzie odsłonięty i wtedy już będzie można tą resztę. I jeszcze ta jedna sprawa taka ważna, bo Ewangelia dzisiaj nam przypomina osobę świętego Tomasza apostoła, który... To jest takie dla mnie zawsze było zdumiewające, że ten jego grób tam w tej Ortonie, jak się jedzie do Lanciano, 10 km przed Ortoną, w takiej pięknej bazylice na wzgórzu z widokiem na morze, znajduje się tam w krypcie. I tam, gdzie jest ten jego grób, bo przecież on właściwie wątpił, ale on jednak swoją śmiercią męczeńską zaświadczył o Chrystusie w Indiach. I teraz święta Brygida tam w Ortonie, ona potwierdza, że te kości stamtąd przywiezione i to zorganizowanie tego grobu świętego Tomasza Apostoła, to są oryginalne jego relikwie i jego kości. To tak przy okazji dla wszystkich, którzy będą jechali do... żeby rozważyć tajemnicę Eucharystii w Lanciano, żeby mogli tam pójść do tego, który też wątpił jak ten mnich bazyliański w Lanciano, a jednak dał świadectwo o Panu Jezusie swoją śmiercią męczeńską.
Tak, jego grób jest. Dziękujemy, jak 10 km Panie Krzysztofie. Dziękujemy za to się przypomnienia. Ksiądz Tomasz tutaj jest, ale nie wątpi, tylko mocno...
Ja bardzo mam wielki kult i takie imię noszę, jak i Tomasz, choć patronem moim nie jest święty Tomasz Apostoł, tak rodzice mi wybrali, a dziwiłem się, bo urodziłem się w maju, potem jest w lipcu jego święto, a ja zawsze od małego przeżywałem swoje imieniny. 22 września to jest święty Tomasz z Villanova, założyciel Augustianów w ogóle. Też wielki święty, piękny święty, którego bazylika jest w Castel Gandolfo. Tak byśmy taką wędrówkę się troszkę po różnych włoskich pięknych bazylikach i miejscach, gdzie Tomasze są, a oni zawsze sobie noszą, ja też są taki charyzmat taki tego apostoła, bo on jest tym pierwszym takim wyjściowym Tomaszem, może trochę wątpiący wszyscy, ale jak najbardziej się zgadzam właśnie, że to przede wszystkim trzeba, ja się zgadzam jak najbardziej z tym, że Tomasz, oczywiście męczeństwo to jest największe świadectwo, więc to przyjęcie na siebie tego wyzwania w Indiach, jak mówi tradycja, na pewno tutaj poświadcza jego głębokie przywiązanie. Ale ja zawsze tak się zastanawiałem nad tą Ewangelią, mówię sobie, łatwiej było apostołom, którzy już widzieli Jezusa, prawda, czy mieli liczne świadectwa, niż Tomasz, który przyjdzie tam z zewnątrz. To się trzeba podziwiać też, że on nie siedział taki skulony, jak trusia zastraszona, tylko gdzieś tam po świecie chodził, badał te sprawy. Troszeczkę był jakby odważniejszy od tych apostołów, którzy zamknęli drzwi mocno i szczelnie, gdzie Jezus musi przez te ściany i drzwi zamknięte przechodzić. On był na zewnątrz, więc to o nim dobrze świadczy, że się nie dał tam od razu zaszczuć i może akurat ten czas poświęcał właśnie na to, żeby rozeznać się, jak sytuacja wygląda. Potem przyszedł i w troszkę innej sytuacji był postawiony. Ale oczywiście my dzisiaj tu widzimy, Pan Jezus się tym nie gorszy absolutnie i już to mówiliśmy tutaj, dla Niego nie jest to problemem, zna te ludzkie nasze słabości, wie, że możemy zwątpić, że Piotr zrobił to samo i to znaczy po trzykroć. Ale i przy tym wydarzeniu wiemy od razu, jak Chrystus zareaguje i jeśli jest nasza szczera wola wyznania wiary, przylgnięcia do Niego na nowo, to za każdym razem Jezus jest gotowy dla nas to serce swoje otwierać i nas przygarniać. A co do Apokalipsy jeszcze, to oczywiście, ja mówiłem tutaj, ono w ogóle oznacza odkrywać i na pewno i welonu, i ja bym powiedział bardziej jeszcze w Starym Testamencie zasłony pewnej, bo ona tam była takim symbolem wszelkich tajemnic, ta świątynna zwłaszcza, ale ona jakby oddziaływała na wszelką wyobraźnię wtedy jakby wierzącego Żyda, więc i odsłonięcie jej, wejście jakby za zasłonę, zobaczenie tego, co za zasłonami, gdzie Bóg mieszkał, jest jakimś szczególnym przywilejem i właśnie Apokalipsa próbuje każda nam tego welonu trochę uchylić, żeby w te tajemnice oczywiście pod wielkimi symbolami, bo jak Chrystus powie, tego ani ucho, ani oko, ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, co Bóg rzeczywiście przygotował, ale na ludzki sposób gdzieś tam próbuje rąbka tajemnicy uchylać, więc tutaj myślę, nie ma sporu i dobrze, jeśli tak właśnie rozumiemy Apokalipsę jako odkrywanie, próbę odczytywania dobrze tych wielkich tajemnic związanych z rzeczami ostatecznymi w naszym życiu.
Kolejny telefon odbierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, szukając Słowa Bożego. Halo, halo. No widzę, ty się urywają telefony. Odebrałem dwa przed chwilą i tak jakby szybko ktoś odłożył, czy sprawdzał, czy jesteśmy na żywo, czy to jest nagrane.
Zły duch.
Bardzo proszę, słuchamy. Halo, halo. Prosimy. Nie wiem, czy może coś z telefonami jest, bo odebrałem połączenie, a jest na przykład, nie ma tutaj odpowiedzi. Halo, halo, prosimy. No ale przed chwilą był pan Krzysztof, więc dziwna rzecz. W każdym razie przypomnę, że dzisiaj ksiądz dr Tomasz Tułodziecki omawia najbliższą liturgię, słowo na najbliższą niedzielę, drugą niedzielę wielkanocną, białą niedzielę, niedzielę Bożego Miłosierdzia. Boże Miłosierdzie, oczywiście widzimy tutaj odsłonę tego Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, w Krakowie, w Polsce, siostra Faustyna. To też jest przepiękny znak połączony z osobą też świętego Jana Pawła II, prawda, który jako biskup krakowski wtedy już, kiedy były pewne perturbacje, mówiąc w skrócie, nakazał badać to zjawisko. Proszę bardzo, słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam się zapytać, czy, bo w Ewangelii to zdaje się było, że dużo znaków nie było napisanych, a czy właśnie te znaki zmartwychwstania Pana Jezusa są nie napisane, te co się dzieją w tej chwili? Tak, to właśnie chciałam się zapytać.
Ale jakie znaki? O jakie Pani znaki chodzi?
Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
To ja myślę, że tu chodzi naszej słuchaczce o to, że święty Jan zaznacza w swojej Ewangelii, że on opisał kilka tych momentów, one zwłaszcza są związane, tak jak i dzisiejszy, szczególnie z wieczernikiem, bądź z ucztami, czy z jakimś miejscem posiłku, tak jak to mamy nad Jeziorem Tyberiackim, tam przekazanie władzy Piotrowi. Ale on dodał tam potem, że jeszcze wiele rzeczy miałby do napisania, wiele innych znaków się działo, których by świat nie pomieścił, znaczy księgi świata by nie pomieściły, jak wiele tego jest, ale on się ogranicza do tego i ponieważ jest wiarygodnym świadkiem, a tak wierzymy, jest bezpośrednim uczniem, to takie nam tutaj daje przesłanie, abyśmy właśnie my wierzyli, ponieważ on uwierzył. A teraz oczywiście nasza słuchaczka pyta o te pozostałe znaki, czyli czy to nie jest właśnie już nasza rzeczywistość albo rzeczywistość historii nasza. No ja myślę, że jeżeli my żyjemy w perspektywie zmartwychwstania i to co Ewangelia mówi, rozwijamy, tak jak dzisiaj mówiliśmy też o świętym Łukaszu, że on właśnie poprzez znaki i to związane ze zmartwychwstaniem, on, pamiętajmy o tym, że ja, dla mnie Łukasz, teraz mam wykłady o tym, dla mnie Łukasz to jest fascynująca postać, to trudno nam stwierdzić w ogóle, kim on był tak z narodowości, bo mógł być Żydem, który żył poza Izraelem w jakiejś diasporze tam w Antiochii, ale mógł być też poganinem, Grekiem, helenistą, który żył w Antiochii, nie znał w ogóle przez długie lata Pana Boga. I to jest przepiękne w jego Ewangelii zaraz od początku, że właśnie od takich ludzi jak święty Jan, choć jego Ewangelia powstała prawdopodobnie wcześniej, ale mógł Jana spotkać, ale innych apostołów, napisał to wiarygodnie od razu na początku. Ja nie widziałem Jezusa osobiście. Nie miałem okazji chodzić z nim po Palestynie. Wszystko, co wiem, to wiem właśnie o to, co Pani pyta. Ze znaków, które mi przykazali inni. A co pokazywałem przede wszystkim jego jakby mistrz czy nauczyciel główny, święty Paweł. Święty Paweł, co mówi i co jest jakby sednem jego nauczania. Możemy wszystko o Pawle przeczytać i wszystko Pawła przeczytać, ale jak nie dotrzemy do tego fragmentu, który mówi, że jeżeli nie ma zmartwychwstania, to próżna jest nasza wiara, o której też dziś wiele mówimy, czyli właśnie znaki o zmartwychwstaniu w naszym życiu głoszone, no to nie ma sensu chodzić do kościoła, przyjmować chrztu, nie ma w ogóle sensu się zajmować tym, czym zajmujemy się dzisiaj. Więc te znaki zmartwychwstania też dzisiaj, ja nie wiem, te historyczne można odczytywać różne. Ja się nie chcę w to zagłębiać, bo wielu z nas różnie interpretuje rzeczywistość. Dla niektórych zmartwychwstaniem jest odzyskanie jakiejś tam niepodległości, jakiejś tam też wolności. Ale każde świadectwo dobre chrześcijańskie, takiego choćby wyzwalania się z grzechu, powstawania z upadków, właśnie skłaniania się ku Bożemu miłosierdziu, wiary mimo różnych perturbacji czy wszelkich znaków na niebie, które by pokazywały, że wierzyć nie należy, no to to jest właśnie świadectwo o zmartwychwstaniu. To na tym też oparł swoją właśnie potem swoje przesłanie święty Łukasz i od wiarygodnych świadków właśnie zaczerpnął tego wszystkiego, co potem ujął w swoich dwóch pięknych księgach, które do dzisiaj czytamy i fascynują nas. I też o czym pisał przede wszystkim, bo jak go nazywamy też ewangelistą miłosierdzia, bo to u niego jest ten fragment o Samarytaninie miłosiernym, o miłosiernym ojcu. Ja bym powiedział też przepiękna perykopa o miłosierdziu względem Zacheusza, który wchodzi na sykomorę, żeby potem właśnie szczególnie Bożego miłosierdzia i dotknięcia, abyśmy powiedzieli, wizyty samego Boga w jego domu doświadczyć.
I telefon mamy, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Renata ze Śląska.
Witamy.
Ja teologicznie powiem, że poznałam Jezusa Chrystusa przez zanurzenie w tajemnicy paschalnej, która się uobecnia w Eucharystii w czasie i przestrzeni. Ale ja mam takie pytanie. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, to znaczy, że ja jestem. Chodzi tu o wywyższenie Jezusa na krzyżu, czy o wywyższenie Jezusa jako Pana i Boga?
To jedno i drugie, ja bym powiedział. Dlatego, że tam w kontekście tej Ewangelii, Pani dobrze wie, to jest rozmowa z Nikodemem i Jezus mówi tam wyraźnie, nawiązuje do tego wydarzenia z pustyni, jak Mojżesz wywyższył węża miedzianego, czyli znak zbawienia, i kto spojrzał na węża, był zbawiony. Tak my musimy pamiętać, że nasze zbawienie idzie przez krzyż, przez wywyższenie, zresztą o tym wywyższeniu mówimy Wielki Piątek. Ale nie, naturalnie ma Pani rację, że to wszystko, te wydarzenia, też paschalne tak nazwijmy, prowadzą jakby do wywyższenia Jezusa ostatecznie jako Syna Bożego i...
Jako Pana i Boga.
Tak jest, jako Pana i Boga. Dziękuję, jako tego, który zasiada z Ojcem razem. I przyjdzie sądzić żywych i umarłych. To wywyższenie decyduje o tym, że to właśnie On jest naszym sędzią. Czyli to jest jakby połączone naczynia ze sobą, bym powiedział.
Czy mamy jasność i mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Halo, halo, śmiało. No, ktoś jest taki tutaj, sprawdza gotowość naszą i...
Techniczne możliwości nasze tutaj.
I raz na próbę, ale my się nie przejmujemy, cierpliwości mamy dosyć dużo. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Śmiało, no.
Tylko szumy dzisiaj.
Ale to takie fajne, jak ksiądz coś próbuje, no nie ma odwagi, albo czy to jest na żywo, czy nie, czy jest ksiądz na żywo.
Czy my się odzywamy?
Tak, ale jest, zdaje się, już słyszymy. Proszę bardzo.
Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć, na Zachodzie Polskiego, chciałem powiedzieć 3-4 szybkie zdania na temat przebaczenia.
Ale śmiało, tylko tak, może do słuchawki bliżej usta, żeby było lepiej słychać, bo mamy dudnienie.
Także mogę powiedzieć coś?
Jakie pana imię i skąd telefon jeszcze?
Żebyśmy... Ja jestem z Zachodniego Pomorza i chciałbym powiedzieć parę zdań na temat przebaczenia Bożego.
Słuchamy, panie Janie.
Otóż ja gdzieś tak przed świętami słuchałem w Radiu Mszy Świętej, tam była czytana Ewangelia, który Pan Jezus uratował jawno grzesznicem przed ukamienowaniem. Napisywał coś na piasku, ludzie podchodzili, czytali i odchodzili, nic nie czyniąc tej Magdalenie. Tak pomyślałem, że... Dlaczego na piasku Pan Jezus zapisywał tych rzeki? Na czym takim nie trwałem? Że wystarczy właściwie taki lekki wefirek, takie byle co w zasadzie i to wszystko na piasku zostanie zamarzane. Ja tak sobie pomyślałem, że z naszymi grzechami pewnie tak samo jest, że nie są zapisane gdzieś w granicie, w spiżu, tak na wiek wieku, tak na amen, nie? I z naszej strony też wystarczy takie byle co w stosunku do ofiary Pana Jezusa, takie byle co. Jakiś akt żalu, jakaś skrucha i prawdopodobnie nasze grzechy też będą wymazane. Wszystko do nas.
No, dziękuję, panie Janie.
Bardzo dziękujemy. Tak, i to myślę, tak jest powiedziane w komentarzach, bo nie wiemy dokładnie, co Pan Jezus pisał, ale mówi się, że pisał te grzechy tych tam oskarżających. No, ale rzeczywiście tak jak Pan mówi, a łatwo jedną ręką wystarczyło albo nogą, prawda, przeciągnąć po tym piśmie i ono znikało. I już nikt nie wiedział, czyli nie były tak to tam w tamtych czasach najlepiej w kamieniu wyryte na wieki. Tego Pan Jezus nie robił, choć pewnie mógł i znał. I taki jest właśnie Jego obraz. Też przychodzimy i to jest za każdym razem cud konfesjonału, kiedy przychodzimy i odchodzimy zupełnie czyści. Wszystko jest właśnie jakby tą Bożą ręką zamazane, zniwelowane. Nic nie pozostaje, niczego nie można jakby w nas złego znowu zauważyć. Wszystko mamy znowu otwarte, piękne, czyste i tylko od nas zależy właśnie, jakimi będziemy dalej świadkami tego cudu, który się w nas dzieje, bo to o to chodzi.
A nawet to, mówię, potwierdza, to jest zły świadek, ale diabeł, który przy egzorcyzmach na przykład wypowiada grzechy niewyspowiadane, na przykład kapłanom. A te, które są wyspowiadane, nie istnieją po prostu. Dlatego on nich, tak, o nich
dlatego on
nie wie, o
przyszłości nic nie powie, najwyżej odwoła się do tego właśnie, co było kiedyś, co on zna i coś my zataili, gdzie nie mieliśmy odwagi właśnie, może takiej odwagi Tomasza wyznać ostatecznie, kto jest Bogiem i Panem naszym.
Prawda? Tak jest. I telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Jerzy, z Kołobrzegu dzwonię. Chciałem się zapytać, jaka jest różnica między jednym ogniem a drugim? To znaczy się, chodzi o to, że jak Jezus był z uczniami i do wioski samarytańskiej nie mogli się dostać, bo nie chcieli ich przyjąć, to właśnie uczniowie chcieli wrzucić właśnie ogień z nieba, żeby po prostu ich pochłonął. Ogień taki właśnie Eliaszowy.
Albo taki jak Sodomę i Gomorę zniszczył, może taki.
Ale
też
chodzi o to, że Eliasz, zdaje się, posługiwał się te właśnie tą swoją mocą i ci żołnierze, co przychodzili do niego, właśnie ten właśnie ogień po prostu ich niszczył. Jak wiemy, tam było 50 raz, później drugi raz chłopiec przyszedł i zostali zniszczeni. I teraz właśnie chodzi o to, że Jezus mówi, ogień przyszedłem rzucić na ziemię, jakbym pragnął, aby już płonął. Chodzi o to, że uczni jakby po prostu powiedział, nie wiecie, jakiego ducha jest we się, czyli zganił, a tutaj sam mówi, że ogień właśnie przyszedł rzucić na ziemię i pragnie właśnie, żeby on już płonął, nie? I właśnie, jaka jest różnica? Tu chciałem się
zapytać. Ja bym jeszcze na początek zadał panu pytanie, a ewentualnie ma pan jakąś teorię, czy z czym się panu kojarzy ten ogień Jezusowy?
No dobrze. Spróbuję. Chodzi o to, że na tej górze przemienienia, jak wziął sobie trzech uczni, tam właśnie namiot chcieli wystawić, bo zobaczyli właśnie Eliasza. Teraz, Eliasza?
Tak, tam jest Eliasz, tam u Marka jest Eliasz i Mojżesz, a potem jest Mojżesz i Eliasz.
Tak. Chodzi o to, że jak to Eliasz uczynił właśnie i Mojżesza. I teraz właśnie usłyszeli głos, to jest syn mój umiłowany. Tego się słuchajcie. Nie Eliasza, bo Eliasz on szedł w imieniu Boga Jehowy. I właśnie tak jak świadkowie idą w imieniu Boga Jehowy, oni też, można powiedzieć, ten ogień rzucają na ziemię, czyli jakby potępienia. I tutaj właśnie jest ta różnica między właśnie nie słuchajcie Eliasza, nie słuchajcie Mojżesza, tylko właśnie syna, właśnie tego umiłowanego. I to jest właśnie ta różnica. Nie wiem, czy ja...
Dobrze. Ja, wie pan tak, bardzo dobrze. Tutaj też nie ma jakiegoś sporu, dlatego że Eliasz jest zawsze ukazywany, wiemy o tym i dlatego jest na tej górze, ponieważ on koniecznie musiał przyjść. Takie ostatnie słowo Starego Testamentu Malachiasza. Eliasz musi przyjść, żeby potem zapoczątkować jakby drogi, wytyczyć Mesjaszowi. Jako prekursor, jako pewien człowiek przygotowania. Czyli potem on się objawia w osobie Jana Chrzciciela. Nie, ale ja bym tutaj co innego dopowiedział, wie pan.
Ten Eliaszowy. I właśnie o to chodzi, że czy my po prostu zdołamy być ponad tym wszystkim, żeby rozumieć Pisma na tyle, żeby sobie śmiało poczynać i być usprawiedliwionym w tym, co my robimy.
No i ja chciałbym dopowiedzieć, wie pan, właśnie to pragnienie Jezusa w tym ogniu, o którym on mówi, że chce rzucić taki ogień, aby już zapłonął, bardzo tego pragnę. I tu myślę, umie pan to skojarzyć, powiązać pewną wizją ognia, gdzie my to mamy dokładnie też u świętego Łukasza czytamy, bo to jest jedyny taki opis, gdzie Dzień Pięćdziesiątnicy jest tak ukazany. I to wydaje mi się, że to chodzi o ten ogień, że o ten ogień chce Chrystus szczególnie w nas zapalić, żeby to nie był już ogień niszczący, ten ogień pożerający, tak jak właśnie czy to przy Eliaszu, czy w innych tych momentach, kiedy Bóg tym ogniem karze, ale ogień, który zapala, daje mocne podstawy do dawania świadectwa do tego, żeby właśnie wytyczać teraz Jezusowi drogi, poznawać Go, tak jak Pan też tutaj dzisiaj robi, dyskutować, czy dawać sobą świadectwo. To myślę, że ten ogień przede wszystkim Jezus pragnie potem dać i to jest Jego największy dar. Zresztą potwierdza to w Ewangelii Jana, że my nic nie zrozumiemy, jeśli ten ogień właśnie w nas nie zapłonie. Że tego Pocieszyciela chce szczególnie dać, bo bez tego ognia wewnętrznego, czyli powiedzmy daru Ducha Świętego, my nie jesteśmy w stanie budować Kościoła, naszej wiary, życia, rozumieć Pisma. Myślę, że to o ten ogień szczególnie chodzi.
Dziękujemy. Ksiądz doktor Tomasz Tłodziecki, Szukając Słowa Bożego. Podsumowanie, księże profesorze, idąc taka tak zwana aplikacja, prawda, czy takie zastosowanie tego słowa, które usłyszymy w niedzielę Bożego Miłosierdzia, drugą niedzielę wielkanocną. Co chcemy usłyszeć? Czy chcemy usłyszeć, że Boże Miłosierdzie nad nami wszystkimi ono czuwa, czy też prosić, Panie, wzmocnij naszą wiarę, jak mówi, jak prosił Tomasz, prawda, Dydymos?
Ja myślę, ojcze, że każdy musi sam odkryć swoje miejsce tutaj i ta niedziela daje właśnie takie różne możliwości, perspektywy odnalezienia swojego obecnego stanu. I pewnie będą tacy pośród nas, którzy potrzebują znowu tego dotknięcia Bożym miłosierdziem i tego szczególnie daru chcą doświadczyć. Inni znowu muszą, czy będą chcieli znaleźć ten moment tego pogłębienia wiary, czy nowego wyznania wiary, nowego, bo zawsze to jest ten moment spotkania z Bogiem, zawsze on jest kolejną szansą, bo my wiemy, że nasza droga, to wiara to jest to ufanie komuś, to zawierzanie komuś, tu akurat nie wierzenie w coś, akurat tylko tu akurat mamy konkretną osobę, która wiemy, że jak to jest z osobami, te nasze relacje często słabną, często poprzez brak kontaktu, czyli no, tu byśmy powiedzieli brak rozmowy, modlitwy, tu różnych rzeczy musimy się doszukiwać, więc każdy ma tu znowu jakby swoją otwartą przestrzeń. Jedni zanurzą się w miłosierdziu, inni będą poszukiwać jeszcze głębszej relacji wiary z tym, który nas wzywa do świadectwa. Myślę, że każdy tutaj ma swoje miejsce. Ja albo się odkryje już jako ma szansę, tak to widzimy w Dziejach Apostolskich, jako piękny świadek Chrystusa, inni znowu mają szansę stanąć w tej postawie Tomasza i stwierdzić, że ciągle tej wiary, czy mocy tej wiary nam brakuje. Jest jeszcze tutaj wiele do zrobienia, ale zawsze jest właśnie ta perspektywa Bożego Miłosierdzia, czyli ta otwarta przestrzeń, w którą wchodzimy. Bóg nas tam oczyszcza, wzmacnia, daje nam też te piękne, jak tu widzisz, apokalipsy, nowe szaty, nową jakość człowieka, więc każdy ma tu szansę się odnaleźć, myślę.
I zachęta nieustająca, szukajmy Słowa Bożego, czytajmy Słowo Boże w każdym czasie, w każdym momencie.
Tak jest, nawet jak i te momenty wykorzystujmy, kiedy mamy szansę potem je pogłębić, bo tu też my nie uzurpujemy sobie absolutnie patentu na wyjaśnienie wszystkich tajemnic. Ciągle to jest nasza praca stała, także tych, którzy się jakby profesjonalnie tym zajmują. I ja bym powiedział, ja zawsze swoje tutaj, ja też z wielką pokorą staram się do tego podejść. Ja się nawet często Panu Bogu dziwię, że mnie do tego wybrał i gdzieś tam prowadził mnie tymi drogami przez różne studia, jakieś specjalistyczne robienie różnych tam tych czy innych odkryć prac. Ale zawsze mam wielkie uznanie dla innych, którzy to badają. Staram się też w tym rozczytywać, poznawać. I jeżeli coś jest zakryte teraz, jest zawsze szansa, że ktoś nam to jakby bardziej udostępni, bardziej odkryje. Nigdy w tym trudzie nie ustawajmy. To, co jest Słowem Bożym, musi być nieustannie jakby trawione, tak jak i to też powie święty Jan właśnie. Tą książeczkę trzeba jakby spożyć, połknąć. Też i Ezechiel ma takie wizje, bo ona ciągle w nas jakby działała, była naszym pokarmem. Nawet jeśli czasami okaże się cierpka, gorzka, to ostatecznie będzie wielką słodyczą. A do tego trzeba długiego często czasu i procesu. Zachęcam do tego.
Właśnie. Dziękujemy Bóg zapłać za dzisiejszą obecność, tłumaczenie nam słowa Pisma Świętego i pozdrawiamy, wiesz, że...
Pozdrawiamy, tak ja bardzo chciałem tutaj z ojcem Januszem, mówiłem na początku naszej audycji, rozmawialiśmy przed audycją. Byłem znowu, to już po 5 latach, czy po 4, znowu w parafii. Tym razem to już jest nowa utworzona parafia świętego Jana Pawła II w Biłgoraju. Spotkałem się znowu z moim właśnie przyjaciółmi tam i z księdzem prałatem Józefem Flisem i jego wikariuszami, księdzem Krzysztofem, księdzem Michałem, innymi kapłanami tam, rezydentami, ale też ze wspaniałymi ludźmi z parafią. Miałem tam rekolekcję, więc szczególnie tą parafię i księży i wszystkich tam zaangażowanych chciałbym tu z tego miejsca, z Torunia, pozdrowić. Przeżyłem tam piękny czas i mam nadzieję, że on wspólnie w naszym życiu będzie owocował dobrymi Bożymi darami.
Dziękujemy, Bóg zapłaci. Pozdrawiamy też rodzinę księdza doktora.
Dziękuję, a szczególnie, bo ja nie wiem, czy ona będzie słuchać, ale moja siostra ma 25-lecie małżeństwa, w niedzielę tam się wybieram w rodzinne strony. Będziemy mieli też taką domową uroczystość.
Gratulujemy w takim
także
razie.
Także też pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Doktor, ksiądz doktor Tomasz Tłodziecki, dziękujemy, szukając Słowa Bożego.